Gość Kalejdoskopu.
A nasz gość dzisiaj w Krośnieńskim studiu Polskiego Radia Rzeszów, Gabriel Zajdel, sekretarz Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy i radny miasta Krosna, jest naszym dzisiejszym gościem właśnie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To rozpocznijmy naszą rozmowę od problematyki międzynarodowej. Rosyjski atak dotknął Sumy na Ukrainie, zginęło około 40 osób. Osób cywilnych, dodajmy, miał miejsce w świąteczny dzień, w niedzielę palmową, kiedy mieszkańcy odwiedzali cerkwie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi mocno: tylko absolutna szumowina mogła zrobić coś takiego. Zaprasza prezydenta USA Donalda Trumpa do Ukrainy, aby na własne oczy zobaczył wojnę. Tymczasem Donald Trump mówi: powiedziano mi, że popełnili błąd, w domyśle Rosjanie, sugerując, że rosyjski atak mógł być wynikiem pomyłki. No, raczej trudno komentować, zwłaszcza te ostatnie słowa, ale spróbujmy.
Czy to jest pomyłka? No, przy koszcie jednej takiej bomby, to nie sądzę, żeby przez pomyłkę wypuszczono dwie takie bomby. No, jest to perfidia. Perfidia ze strony prezydenta Putina. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mówi, że dogaduje się z prezydentem Trumpem, a z drugiej strony, bo tyle co był wysłannik prezydenta Trumpa w Rosji i tyle co rozmawiali o tym, jak tą wojnę zakończyć. Natomiast wojna toczy się dalej, Putin dalej atakuje, bez żadnego zastanowienia. Natomiast to też pokazuje bezsilność prezydenta Trumpa w tych rozmowach, który na samym początku w kampanii mówił, że wojnę zakończy bardzo szybko. A ta wojna do dziś się nie skończyła i te wszystkie negocjacje spełzają na niczym, a jedyne co się dzieje, to Stany Zjednoczone zaczynają nakładać jakieś cła i inne rzeczy. Także to jest jedyny efekt prezydenta Trumpa. Natomiast no szkoda miast, szkoda ludzi, szkoda całego państwa i mam nadzieję, że prędzej czy później to się w jakiś sposób zakończy, ale mam nadzieję, że prędzej niż później, dlatego że każdy kolejny dzień to są kolejne ofiary i jak widać coraz więcej tych ofiar i coraz bardziej bestialskie są ataki.
W kontekście polityki amerykańskiej i tego, co się dzieje jakby wokół Ukrainy, NATO i tak dalej, pojawiła się ta wiadomość w ubiegłym tygodniu, amerykańskie wojska opuszczają Jasionkę. Mowa jest nie o wycofaniu Amerykanów z Polski, ale zmianie dyslokacji, czyli rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polsce. Mimo wszystko to nie jest chyba jednak dobry sygnał dla Jasionki i Podkarpacia.
Moim zdaniem jest wszystko, że tak powiem, bez zmian. Dlaczego bez zmian? Dlatego, że ta dyslokacja była ustalona już parę lat temu przez jeszcze poprzedni rząd. Dyslokacja nie polega na tym, że usuwa się stąd żołnierzy i siły wojskowe, przesuwa się tylko żołnierzy amerykańskich na inne placówki, na inne jednostki, natomiast tutaj będą stacjonować żołnierze NATO i żołnierze polscy, którzy w ten sam sposób będą tutaj pracować i pilnować tego lotniska i zarządzać całym tym arsenałem, który tutaj jest. Więc nie należy się niczego obawiać. To jest po prostu standardowy ruch, który był przewidziany już parę lat temu.
Czyli nie podziela pan obaw niektórych komentatorów, którzy mówią, że to może być jakiś wstęp do czegoś większego i tak dalej, i tak dalej.
Nie ma takiej możliwości, zwłaszcza, że kilka dni temu było spotkanie u pani wojewody nawet na ten temat i też mówiono o tym, że to jest zaplanowana akcja już kilka lat temu i całe lotnisko będzie cały czas zmilitaryzowane, ale pod zarządem NATO.
To od polityki międzynarodowej przejdźmy do kraju. Debaty prezydenckie w Końskich. Pojawił się taki ranking po tej debacie. Kto ją wygrał? 32,4% według tego sondażu Ibris dla Rafała Trzaskowskiego, dla Karola Nawrockiego 28%, respondentów Szymon Hołownia około 12,11% dokładnie, Magdalena Biejat 10,6%. No, debata też z pewnymi perturbacjami, rzekłbym, bo nawet najpierw miało być to starcie Nawrocki-Trzaskowski, później gdzieś tam na zasadzie uderz w stół, a nożyce się odezwą, protesty środowisk prawicowych, zmiana formuły, dwie debaty w konsekwencji towarzyszyła tym debatom, taka radykalizacja, rzekłbym, w zachowaniach, jak pan skomentuje i wyniki debaty, i to, co działo się jakby wokół obu debat.
Debata można by powiedzieć, że była taką trochę samowolką z punktu widzenia wszystkich kandydatów, dlatego że jeden kandydat z najwyższym poparciem stwierdził, że zorganizuje pojedynek z kandydatem, który ma poniższe poparcie, co już samo w sobie w pewien sposób nie było sprawiedliwe wobec reszty kandydatów, dlatego dobrze się stało, że przyjechali ci kandydaci. Szkoda, że nie dojechali wszyscy, ale to już każdy tłumaczy się inaczej, dlaczego nie dojechali. Natomiast sam efekt debaty, nie uważam, żeby było tak, że ktoś wygrał, ktoś przegrał. Na tej debacie wszyscy wygrali ci, co byli, przegrali ci, co ich nie było. Każdy pokazał swój program wyborczy, każdy pokazał swoją odmienność wobec innych kandydatów, co jest najważniejsze w tym przypadku. Chciałem tylko zwrócić uwagę na tą sytuację z tą tęczową flagą, którą tak naprawdę Karol Nawrocki przekazał Trzaskowskiemu. Trzaskowski ją schował pod stół, a Magda Biejat ją zabrała i postawiła na swoim stole. Co to pokazuje? No mnie przeraża na przykład to, że Rafał Trzaskowski mówi, że po pierwsze nie podpisze ustawy zakazującej sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, co my w samym Krośnie mamy w tym momencie wielkie problemy z tym i czekamy tak naprawdę na tą ustawę, żeby ona weszła. Po drugie, powiedział, że dalej będzie pomagał deweloperom, a po trzecie reprezentuje partię, która w tym momencie wprowadza składkę zdrowotną, obniżoną, która spowoduje z jednej strony upadek NFZ-u, z drugiej strony bije w ludzi, którzy zarabiają najmniej.
O tą składkę chciałbym również zapytać, bo wprowadzenie obniżenia składki dla przedsiębiorców wzbudziło mocną krytykę, rzekłbym, lewicy, włącznie z zapowiedzią ewentualnego poparcia prezydenckiego weta, jeżeli takowe będzie, do ustawy o składce zdrowotnej, która obniża tą składkę dla przedsiębiorców. To nie spowoduje jakiegoś generalnego kryzysu w koalicji, bo jesteście jakby w opozycji w tej chwili do pozostałych koalicjantów, którzy na tą składkę głosowali i ją forsowali.
Panie dyrektorze, na tym polega demokracja i musimy się bardzo cieszyć z tego powodu, że pierwszy raz od wielu lat mamy koalicyjny rząd, który różni się w poglądach. Różnice w poglądach powodują ciekawe wnioski i też dyskusje. Ta dyskusja jest bardzo ważna. To nie jest w tym momencie tak, że jeden ktoś coś wymyśla i wprowadza się na cały kraj, tylko bierze się pod uwagę inne głosy. My jesteśmy zdania, że taka reforma, taka zmiana składki zdrowotnej nie wpływa korzystnie ani na NFZ, ani na cały nasz system, dlatego że tak naprawdę tą różnicę, o której cały czas mówi się, że to ministerstwo tam przekaże pieniądze, te 7 miliardów, 6-7 miliarda, każdy mówi inaczej.
Ten ubytek ma być sfinansowany z budżetu, mówi minister finansów.
Ale z tego budżetu, czyli dalej z naszych pieniędzy, czyli dalej my za to zapłacimy. Czyli tak naprawdę nie wiąże się to z tym, że my te pieniądze dostaniemy znikąd. Musimy wziąć pod uwagę, że składka zdrowotna, pomimo tego, że zostaje obniżona dla przedsiębiorców, którzy zarabiają pewne kwoty, to będzie podniesiona dla wszystkich pracowników na najniższych umowach na etat. No i teraz będziemy podnosić składkę, zabierać pieniądze tym, którzy zarabiają najmniej, po to, żeby dać troszeczkę, bo tak naprawdę 100 zł obniżenia składki, to podejrzewam niewiele zmienia w życiu przedsiębiorcy, który ma jakiś sklep albo przedsiębiorstwo, które coś produkuje. A to 100 zł w przypadku osoby, która zarabia minimalną krajową, to jest bardzo dużo pieniędzy, bo za te 100 zł może zrobić zakupy na przykład na pół tygodnia. Więc sama ta reforma, zmiany są potrzebne. Zmiany w samej strukturze systemu zdrowotnego w Polsce są potrzebne, ale nie w sposób drastyczny i nie w sposób taki, żebyśmy zabierali pieniądze w tym momencie z tego NFZ-u, który i tak już ubolewa. Zresztą popatrzmy na szpitale tutaj na naszym Podkarpaciu, jak wygląda sytuacja szpitali powiatowych. Nie będę wspominał szpitala krośnieńskiego, szpitala wojewódzkiego, który cały czas boryka się z problemami finansowymi, a my chcemy w tym momencie jeszcze bardziej spowodować, że jeszcze mniej pieniędzy do tego szpitala wpłynie. Nie jest to dobre rozwiązanie.
To porozmawiajmy jeszcze przez moment o pieniądzach, tylko w innym kontekście. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych i to oznacza między innymi, że zmienią się opłaty za parkowanie, niezależnie od tego, czy kierowcy będą wjeżdżać, o ile ustawa przejdzie cały proces legislacyjny, wjeżdżać do centrum, stolicy, metropolii, czy też w wyznaczonej strefie w małym mieście, bądź nawet na wsi, będą płacić. Samorządy uzyskały źródło dochodów z opłat za parkowanie. Koniec z obowiązującą niemal zawsze regułą, że płatne strefy parkowania mogą być wprowadzone tylko w miastach liczących więcej niż 100 tysięcy mieszkańców. Tak pisze jeden z publikatorów. Trochę nowa rzeczywistość, prawda? A równocześnie też pewnie konieczność, o ile samorządy skorzystają z tego narzędzia, o ile ono zostanie wprowadzone, sięgnięcia do portfeli przez zwykłych ludzi, którzy będą parkować w takich strefach.
Możemy popatrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej perspektywy mamy duże miasta, gdzie transport publiczny jest rozwinięty, pomyślmy o Warszawie, o Wrocławiu, o innych miastach. Tam wprowadzenie wyższej opłaty parkingowej przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego transportu publicznego uważam, że jest zasadne, dlatego że musimy zmierzać w kierunku transportu publicznego. Natomiast jeśli popatrzymy z punktu widzenia, zresztą tak samo to mówię o Rzeszowie, natomiast jeśli popatrzymy z punktu widzenia Krosna, gdzie transport publiczny, można powiedzieć, leży, opłaty parkingowe już są wysokie, spowoduje to, że całkowicie zablokujemy miasto. Już w tym momencie borykamy się. Ostatnio byłem na ogólnych zebraniach mieszkańców różnych osiedli i widzę sytuację, gdzie ludzie próbują unikać opłat i stawiają pod blokami. I teraz bloki muszą budować sobie ogrodzenia po to tylko, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają do miasta, nie wjeżdżali im na te posesje. I teraz, jeżeli jeszcze bardziej podniesiemy opłaty parkingowe, spowoduje to jeszcze więcej problemów. Wiem, że wyszła w tym momencie inicjatywa od jednej rady osiedla, żeby znieść całkowicie opłaty w centrum miasta, po to, żeby troszkę odblokować miasto, bo tak naprawdę te opłaty u nas w mieście, dlatego że ta telekomunikacja miejska, miałem powiedzieć telekomunikacja jak klasyk ostatnio, komunikacja miejska nie działa tak, jak powinna działać. Niestety nie da się tą komunikacją miejską w Krośnie jeździć. Podejrzewam, że samo podniesienie opłat na pewno cieszy prezydenta miasta Krosna, że będzie mógł znowu sobie podnieść opłaty, bo pieniędzy na pewno potrzeba jeszcze więcej. Natomiast nie jest to dobre z punktu widzenia mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców miejscowości, które są wykluczone w pewien sposób transportowo. My nie dość, że mamy słaby transport publiczny, zbiorowy wewnątrz mieście, to mamy jeszcze kiepskie połączenia z miastami przyległymi do nas. Dalej nie mamy połączenia z miastem Przemyśl. Do Rzeszowa jeżdżą tylko busy prywatne. Wiele miejscowości jest odciętych. No ja już nie wspomnę o tym, że z Krosna do Jedlicza dojechać w niedzielę graniczy z cudem i mieszkańcy Jedlicza ciągle zwracają się czy potoka i do prezydenta miasta Krosna, i do burmistrza Jedlicza, żeby coś z tym zrobić. No nikt z tym nic nie zrobił do dzisiaj, więc jeżeli mamy imprezę w mieście Krośnie na przykład w niedzielę, to nie ma czym wrócić z tego Krosna do Jedlicza. Dlatego też opłaty jak najbardziej w miastach, gdzie komunikacja zbiorowa działa bardzo dobrze. Natomiast w miastach, gdzie komunikacji zbiorowej nie ma lub działa bardzo źle, te opłaty nie powinny być podnoszone.
Jak będzie to wyglądało w praktyce, pokaże czas. Oczywiście, o ile w tej formie ta nowela przejdzie przez cały proces legislacyjny. A naszym gościem w krośnieńskim studiu Polskiego Radia Rzeszów był Gabriel Zajdel, sekretarz Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy i równocześnie radny miasta Krosna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Po godzinie 9:00 ta rozmowa do odsłuchania na naszej stronie www.radio.rzeszow.pl.